Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że w tym ostatnim dniu tego roku możemy spotkać się w domu Twoim. Panie Boże, jesteś godzien tego, abyśmy i na początku tego roku byli z Tobą, i na końcu, i w trakcie, bo my wiemy, że wszystko od Ciebie zależy, my wiemy, że od Twojego błogosławieństwa wszystko zależy i dlatego trzymamy się Ciebie, Panie i Boże nasz. Dziękujemy za Twoje słowo, które będziemy słyszeli. Dziękujemy za pieśni, które możemy śpiewać dla Ciebie. Dziękujemy za społeczność. Dziękujemy za Twoją obecność. Wszystko to jest dla nas bardzo dobre i błogosławione. Panie nasz Boże, wywyższamy Ciebie i niech wszystko, co czynimy, będzie dla Ciebie przyjemne. Niech nasze modlitwy będą miłe, Panie Boże, dla Twojego ucha, miłą wonią dla Ciebie. Chwała i cześć i wywyższenie, Panie Boże nasz, za to wszystko, co przygotowałeś dla nas. Chwała, uwielbienie. Amen. Tak, śpiewaliśmy tej pieśni, to tak rzeczywiście czujemy, tak to jest. Panie Boże nasz, że Ty nam pomagasz. Panie Boże, że to nie nasza siła, nie nasze starania. Panie Boże, wiele, żeby powiedzieć nawet wszystko, co dobrego się dzieje w naszym życiu, to dzięki Tobie, dzięki Twojemu błogosławieństwu i za to dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, uwielbiamy Ciebie za to. Chwała i cześć i wywyższenie dla naszego Boga, którego doświadczyliśmy. Jak raz doświadczyliśmy, tak chcemy zawsze być blisko Twojej obecności. Dziękujemy, wywyższamy. Amen. Kochani, witam serdecznie wszystkich obecnych. Usiądźmy na momencik. Wspaniały dzień. Dlaczego wspaniały? Może niekoniecznie dlatego, że taka pogoda, ale chociaż ona też podoba, bo nie ma wiele śniegu, nie ma wiele mrozu, ale dlatego, że możemy w niedzielę być w kościele. Że możemy być w niedzielę w miejscu, w którym być winniśmy. Oddać Bogu cześć i spotkać się z innymi braćmi i siostrami. Chciałbym przeczytać kilka słów z psalmu 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożyć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Oskryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przed oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie otrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. To jest psalm 27, chcę przypomnieć i przeczytałem go, gdyż w trakcie modlitwy właśnie Simon, nasz gość z Niemiec, podszedł i powiedział, że czuje wyraźnie, że ten psalm ma być tutaj przeczytany dla całego Kościoła. Oczywiście piękny, wspaniały psalm. Jeżeli są wrogowie w Twoim życiu, a tych jest czasami dużo, mają one, ci wrogowie mogą mieć różne imiona, to nie musi być człowiek, to nie musi być diabeł, to może być rachunek do zapłacenia, to może być zdrowie, które szwankuje, to może być jakieś zło, które się dzieje w rodzinie, któremu ciężko zaradzić. My, jak czytamy Słowo Boże, zwyciężamy tych wrogów wszystkich właśnie w imieniu Pana i Boga i mamy obietnicę od Niego, że On nam w tym pomoże. Chwała niech będzie Bogu za to. Kochani, parę ogłoszeń. Urodziny. Zacznę od rodzin. Zawsze jest przyjemnie usłyszeć, że ktoś ma rodziny i zaprosi nas na torta. Tomasz Kowalczuk. To jest ten młody człowiek tam o Bożego Błogosławieństwa. Powiem więcej o tym człowieku. On nie mieszka w Lublinie, mieszka w Chełmie, czy w okolicach Chełma, ale lubi nas, lubi do nas przyjeżdżać. Jak przyjeżdża, to nie lubi siedzieć w ławce, tylko chce pomóc, usłużyć swoim talentem i dlatego tak szczególnie wiele błogosławieństwa Tomku Tobie życzymy. God bless you. Czy może ktoś przywozi pozdrowienia? Jeśli tak, to proszę. O, dzięki bardzo za pozdrowienia. Będziesz tam przy najbliższej okazji, to też pozdrów. Kto jeszcze? Dobrze, kilka ogłoszeń. Jak widać, wielu stwierdza, że raz być w kościele to już wystarczy, na pewno to już dużo. Dlatego przygotowali się na wieczór, że przyjdą, a rano już niekoniecznie. Szkoda, że taki jest sposób myślenia. Przecież bycie w obecności Bożej to jest radość, to jest zdrowie, to jest powodzenie, które nabywamy dla naszego życia. No ale tak to już niektórzy myślą. Więc spotykamy się wieczorem o godzinie 19 tutaj i spędzamy Sylwestra troszkę inaczej. Będzie może krótka społeczność tylko i później zabawa aż do samego rana. No może niekoniecznie w takim sensie świeckim, ale będziemy dobrze się czuć w swoim towarzystwie. Będzie nam wesoło, będzie nam dobrze. W poniedziałek natomiast, czyli jutro. Jutro jest poniedziałek? Tak, zaraz. Jutro jest co? Poniedziałek. Tak, no właśnie, tak mi się też zdawało. Więc jutro w poniedziałek spotkajmy się o godzinie 12. Jest taka propozycja, żebyśmy się spotkali. Jeszcze wieczorem zapowiem, ponieważ na pewno coś pozostanie z tego pożywienia, z jedzenia, z Sylwestra i także te wasze domowe wiktuały, które przygotowaliście i nie zjedliście, też przynieście. I o 12 będzie wielkie, jak to nazwać? No, ściśli się słowo takie studenckie, ale nie powiem. Wielkie wspólne spożywanie posylwestrowe, ale to będzie. Jeszcze dzisiaj wieczorem o tym powiem. Jutro o 12. Okej, i może jeszcze to, że już w środę nasze normalne nabożeństwo jest o godzinie 18 i studiujemy Ewangelię Jana. Dobrze, to wszystkie ogłoszenia. Tak, powstańmy, uwielbimy Pana Boga jeszcze jedną pieśnią i w tym czasie też będziemy uwielbiać Pana Boga naszą portmonetką.
Panie, dziękujemy Ci za te dary, które mogliśmy złożyć, za te dziesięciny. Panie, ale to wszystko i tak należy do Ciebie, gdyż Twoje słowo mówi, że cała ziemia jest Twoja i wszystko, co ją napełnia. Panie, dziękujemy za to, że możemy to składać. Dziękujemy za Twoją mądrość, że możemy dysponować tymi środkami, które i tak należą do Ciebie, Panie. Ale jest jeszcze coś, co możemy Tobie przynosić i ofiarować w całości. Tak jak siostra śpiewała przez Ducha Świętego, Panie, chciałem modlić się tutaj, ja wraz z całym Kościołem, abyśmy mogli przynosić nie tylko te dary, ale także nasze serca, żebyśmy składali Tobie w ofierze i żebyś Ty dysponował naszym sercem, naszym życiem. Dla Twojej chwały, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Za tydzień mijającego roku to moment szczególny. To chwila, w której możemy zastanowić się, jaki był ten rok, który minął. A szczególnie my, wierzący, chrześcijanie, powinniśmy umieć przystanąć na moment i pomyśleć nad minionym rokiem. Pomyśleć, co się wydarzyło i zebrać te wszystkie wydarzenia po to, żeby móc podziękować. Chrześcijanin to człowiek, który nie boleje, narzeka, utyskuje, skarży się, mimo że przychodzą też trudne chwile, ale chrześcijanin, inaczej, chrześcijanina można poznać po tym, że niezależnie od wszystkiego, on potrafi być wdzięczny. Umie wyszukać te dobre chwile, które były w jego życiu i umie za nie podziękować. A wtedy, kiedy człowiek jest wdzięczny wobec Boga, w którego błogosławieństwo i prowadzenie wierzy, wtedy więcej i więcej tego dobra przydarza się i pojawia się na naszej drodze. W pierwszej księdze Samuelowej dzieci. Proszę mamy, jeśli dziecko za mocno krzyczy, żeby tam jest pomieszczenie, gdzie jest głośnik i nie ma problemu. W pierwszej księdze Samuelowej, 7 rozdziale, 12 wierszu, przeczytamy taką bardzo ciekawą rzecz. Pierwsza Samuelowa, 7:12. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Ebenezer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. To właśnie znaczy, Ebenezer, to właśnie znaczy to, aż dotąd pomagał nam Pan. To wydarzyło się, no, w Starym Testamencie, więc to wydarzyło się dawno, ale i wtedy również ludzie byli w stanie przestanąć, zrobić obrachunek swojego życia i to w skali pojedynczego, osobistego życia, w skali rodziny, ale także w skali narodu. I mogli powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan. Czy dzisiaj każdy z nas może też to samo powiedzieć? Aż dotąd pomagał mi Pan. Aż dotąd doświadczałem Bożej pomocy. Wiem, było trudno. Wiem, że były czasami chwile zwątpienia. Wiem, że mogły być dni, kiedy upadłeś. Wiem, że mogły być dni, kiedy potrzebowałeś dobrej rady, wsparcia, byłeś smutny, zrozpaczony, obciążony. Wiem, ale robiąc obrachunek całego roku, możesz powiedzieć to samo, co powiedział Samuel Ebenezer. Aż dotąd pomagał nam Pan, aż dotąd doświadczałem Bożej pomocy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie w ostatni dzień starego roku zastanowili się, przypomnieli sobie, kiedy nam Pan Bóg pomagał, kiedy doświadczaliśmy Bożej pomocy, w jakich okolicznościach ta pomoc objawiła się w naszym życiu na podstawie Bożego Słowa. Pierwsze takie miejsce to druga księga Mojżeszowa, 7 rozdział i 16 wiersz. I powiedz mu, Pan Bóg Hebrajczyków posłał mnie do ciebie z wezwaniem. Wypuść lud mój, aby mi służył na pustyni, lecz ty dotychczas nie usłuchałeś. Lecz ty aż dotąd nie usłuchałeś. To mówi Pan Bóg. Pan Bóg, który czekał. Z tego wersetu, z tego Słowa Bożego widzimy, że Pan Bóg potrafi czekać. Że Pan Bóg chce czekać. Chce czekać, aż się pojawi rezultat. Tu to czekanie Pana Boga okazało się próżne. Dlatego, że czekał i czekał i się nie doczekał. Ale my chcielibyśmy na to spojrzeć z drugiej strony. Ze strony tej, że Bóg czeka i się może doczekać. Więc Boża cierpliwość. Jakże często zdarzało się w naszym życiu, że wiedzieliśmy, że mamy coś do zrobienia, że wiedzieliśmy, że gdzieś trzeba pójść, coś trzeba wykonać, jakiś cel osiągnąć, ale albo zwlekaliśmy, albo pojawiały się problemy, albo lenistwo nam przeszkadzało, albo zwątpienie się pokazało, różne, ale to trzeba zrobić. Wiedzieliśmy, że sprawa jest do wykonania. Wiedzieliśmy, że to jest od Boga. Ale Pan Bóg miał cierpliwość. Nie odszedł od nas obrażony, nie odciął się od nas, nie przeszedł do kogoś innego, żeby ktoś inny wykonał to zadanie, które nam na początku zlecił. Pan Bóg miał cierpliwość. Pamiętasz takie chwile w swoim życiu, kiedy coś trzeba było zrobić i Pan Bóg czeka. I czeka, i jeszcze raz czeka, i przepraszałeś, i znowuż to samo, i odkładałeś do jutra, i nie zrobiłeś tego. W końcu, gdyby to był człowiek, gdyby Pan Bóg był człowiekiem, to w końcu machnąłby ręką i zostawiłby tę sprawę, zostawiłby ciebie. Ale Pan Bóg ma cierpliwość i to jest niesamowite. Jakże często, myślę, że nie tylko ja to robię, ale także i wy modlicie się i mówicie: o Ojcze, naprawdę jesteś niesamowity, że tyle masz cierpliwości ze mną, że tak długo mnie formujesz, tak długo czekasz na mnie aż do tego momentu. I to jest właśnie to Boże błogosławieństwo, że Pan Bóg czeka, że ma cierpliwość i doświadczamy tej Bożej cierpliwości. Ale czasami ta cierpliwość jakby dobiega końca. Może tak mogę to powiedzieć. Czasami człowiek przekroczy tę czerwoną linię. I kiedy Pan Bóg przemawia pierwszy, drugi, setny, tysięczny raz i człowiek nie chce usłuchać, to wtedy Pan Bóg jakby zabiera swoją ochronę, zabiera swoje błogosławieństwo. I powiem taki przykład z życia. Jakiś czas temu, może to było rok temu, może półtora roku temu, poprosił mnie o wpisanie na listę przyjaciół na Facebooku. Poprosiła mnie pewna osoba, pewna pani. No, zobaczyłem, wcześniej sprawdziłem, co to za osoba, że ma kontakt z wierzącymi, że jest też wierząca, gdzieś tam mieszka w innej miejscowości, w lubelskim. No i stała się jedną ze znajomych na Facebooku. I prosiła mnie, ponieważ oczywiście wiadomo, że jestem pastorem, więc prosiła poprzez mnie cały Kościół, aby modlić się o jej syna Konrada. Więc przekazywałem chyba dwa razy w kościele właśnie prośbę o jej syna, żeby się nawrócił, żeby porzucił swoje nałogi, żeby zbliżył się do Pana Boga. No to było jakieś rok temu, może półtora roku temu. I wiem, dzisiaj już wiem, że nie tylko my się modliliśmy, ale ona prosiła też inne kościoły, żeby się modliły jej syna. I też wiem, że Pan Bóg jest cierpliwy. Też wiem, że Pan Bóg kocha grzesznika, kocha nas ludzi. Czasami nie wiemy dlaczego, ale fakt jest taki, że Pan Bóg kocha. Wiem, że Pan Bóg wysłuchuje modlitwy, chętnie wysłuchuje modlitwy, szczególnie gdy modlimy się o grzeszników, ale wiem też, że ludzie potrafią się zaprzeć, że ludzie potrafią powiedzieć: nie, a ja nie chcę, a ja będę szedł swoją drogą. To też wiem. Znam, wiem, jacy my ludzie potrafimy być. Parę dni temu otrzymałem właśnie od tej pani, która nie jest z naszego kościoła, ale sympatyzuje z nami, otrzymała od tej pani wiadomość, smutną wiadomość, tragiczną wiadomość, że jej syn zginął. Zginął parę dni przed Wigilią, przed świętami Bożego Narodzenia, zginął. No nie miałem odwagi pytać o szczegóły, ale później odszukałem na internecie o tym wydarzeniu, więc okazało się, że to był wypadek. Szedł raz z drugim kolegą, wracali prawdopodobnie z jakiejś zabawy po pijanemu i samochód nie zauważył ich, bo to było wieczorem, w nocy. Uderzył w nich, jeden z nich przeżył, jest w szpitalu, ale przeżył, a ten właśnie jej syn, o którego tyle zabiegała, o którego się wielu modliło i który nie chciał podążyć za tą dobrą drogą, zginął. Zginął tam połowę głowy, nie miał potem i tak dalej. Tak więc dobrze, że jest Boża cierpliwość i Pan Bóg ma niesamowitą, właściwie nieskończoną cierpliwość, ale w pewnym momencie nie to, że Pan Bóg każe, nie to, że Pan Bóg posłał ten samochód, żeby go ukarał. Nie, nie, to nie tak. Po prostu Pan Bóg zabiera. Wystarczy, że Pan Bóg zabierze swoją ochronę. Wystarczy, że Pan Bóg odsunie się na bok od człowieka, który nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego, nie chce poprawić się mimo wielokrotnych upomnień i to wystarczy, żeby zło zebrało swoje żniwo. Bardzo mi przykro, że ta pani nie doczekała zmiany życia swojego syna, ale tak się zdarzyło. To przy okazji właśnie Bożej cierpliwości. My przypominamy sobie, jak bardzo często w naszym życiu potrzebowaliśmy Bożej cierpliwości i jej doświadczyliśmy. To jest fantastyczne, ponieważ Pan Bóg chce nad nami mieć swoją ochronę. Chce nas mieć pod swoimi skrzydłami. I chociaż często się wyrywamy, idziemy swoimi drogami, czynimy swoje rzeczy, jesteśmy pod Bożą ochroną, pod Bożymi skrzydłami. I Pan Bóg o nas pamięta i nas ciągle kieruje ku dobremu, na dobrą drogę. I nasz Pan Bóg jest wspaniały. Czwarta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 19 werset. Kolejny werset. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. Specjalnie czytam ze Starego Testamentu, abyśmy widzieli, że Pan Bóg Nowego Testamentu jest tym samym Bogiem, który działa w Starym Testamencie. Że tak jak otrzymujemy dobrą nowinę w Nowym Testamencie, że Pan Bóg przebacza, to ten sam Pan Bóg był gotowy przebaczać także i kiedyś, wcześniej, ludziom, ludowi izraelskiemu. I w tym fragmencie Bożego Słowa dowiadujemy się o przebaczeniu, o Bożym przebaczeniu. Pan Bóg przebacza. I sięgając pamięcią do wydarzeń minionych w tym roku, patrząc retrospektywnie na cały ten rok 2017, możemy jedno śmiało powiedzieć. Pan Bóg nam przebaczał. Tyle razy nam przebaczał. I gdy się modliliśmy przed nabożeństwem tam w tej sali Alfa, to brat, który pierwszy zaczynał modlitwę, Panie Boże, wybacz mi, wybacz nam. I to dobra to była modlitwa, bo rzeczywiście potrzebujemy przebaczenia Pana Boga niemal codziennie. I Pan Bóg przebacza. Gdy prosimy Go, Pan Bóg chętnie wybacza. On jest Bogiem, który wybacza i czyni to chętnie, gdy Go o to prosimy. Może wiersz 17. Czwarta Mojżeszowa jest 17. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś mówiąc, a i tam jest 18 werset mówiąc o tym właśnie Bożym przebaczeniu. Powinien być teraz jeszcze 18. O, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy i przebacza winę i występek. Pan Bóg objawia swoją chwałę przez to, że przebacza. Czy człowiek może przebaczyć? Człowiek może przebaczyć, ale tylko pod pewnymi warunkami i tylko do pewnych granic, ale nie jest w stanie przebaczyć bezwarunkowo i nie jest w stanie przebaczyć praktycznie bezgranicznie. A człowiek może. Ale Pan Bóg może. Pan Bóg może przebaczyć bezwarunkowo i Jego przebaczenie nie ma granic. Gdyby nie to wielkie Boże przebaczenie, bezgraniczne, bezwarunkowe, wielu z nas nie mogłoby siedzieć tutaj w tej ławce. Wielu z nas, gwarantuję, gdyby tak zapytać szczerze każdego z nas, co otrzymał od Pana Boga w kwestii przebaczenia, to wielu by powiedziało, człowiek by mi tego nie przebaczył. Człowiek by mi tego nie wybaczył. Ale Pan Bóg mi przebaczył, jestem Mu wdzięczny, jestem Mu wdzięczna i dlatego mogę tu być i dlatego kocham mojego Boga. Tym objawia się właśnie moc Pana w Jego przebaczeniu, którego doświadczyliśmy, doświadczamy i nadal będziemy doświadczać, aż Pan przyjdzie. Kolejna Boża pomoc dla nas w naszym życiu to Księga Jozuego 17 i poniżej. Tak. Wtedy rzekli synowi Józefa do Jozuego, dlaczego przydzieliłeś nam losem tylko jeden dział jako dziedzictwo? Przecież jesteśmy ludem licznym i dotychczas Pan nam błogosławił. No i możemy dalej czytać. I rzekł do nich Jozue, jeżeli jesteście ludem licznym, to idźcie sobie do lasu i tam wykarczujcie sobie siedziby w ziemi Perzyjczyków i Refaitów, skoro góry Efraim są wam za ciasne. I odpowiedzieli synowie Józefa, góry nam nie wystarczają, a wszyscy Kananejczycy mieszkający na równinie, zarówno ci w Betrzeanie i jego osadach, jak i ci w Dolinie Jezreel posiadają żelazne wozy. I rzekł Jozue do rodu Józefa, do Efraima i Manasesa. Jesteście licznym ludem i macie wielką siłę, będziecie więc mieli nie jeden, tylko wylosowany dział. Lecz będziecie mieli także góry, prosili, które żądali. A ponieważ to jest las, więc wykarczujecie go i posiądziecie go aż do jego krańców. Gdyż wypędzicie Kananejczyków, chociaż mają oni żelazne wozy i są silni. Boże błogosławieństwo. Pan Bóg obiecuje, że będziecie mieli błogosławieństwo. W przypadku tego ludu to błogosławieństwo polegało na tym, że Co chcieli otrzymać, to otrzymali. Mówi mąż Boży, dobrze, macie. Chcecie góry? Macie góry. Potrzebujecie las? Potrzebujecie drewna? Dobrze, niech będzie las, to, co chcecie, ponieważ Pan Bóg jest tym, który błogosławi. Ten mąż Boży doświadczał tego błogosławieństwa, a także i my tego doświadczamy. Ile razy było tak, że potrzebowaliśmy czegoś i Pan Bóg nam dawał? To było wczoraj. Byłem razem z bratem Aleksandrem w więzieniu. No i jeden z osadzonych już zna Pana Boga, chodzi za Bogiem. Mówi, no od tego czasu, gdy poznałem Boga jako mojego Zbawiciela, od tego czasu, gdy nawróciłem się, to widzę, że w moim otoczeniu dzieje się dużo dobrego. Mówi, często nawet nie modlę się, a to się dzieje. I wiem, że to jest od Pana Boga, bo przedtem takie rzeczy się nie zdarzały. A poza tym ja zrobiłem pewną złą rzecz, dlatego jestem tutaj w więzieniu, ale oddałem swoje życie Panu Bogu, żałowałem za ten czyn. Staram się o to, by mieć społeczność z tym Bogiem i widzę, że On w moim otoczeniu czyni dużo dobra. Przedtem tego nie było. Ja jestem zdumiony, jestem wdzięczny, że to się dzieje. I tak samo my możemy tego dobra i tego Bożego błogosławieństwa oczekiwać, jeżeli mamy z Panem naszym Bogiem związek i społeczność. W tym momencie, gdy chodzi o błogosławieństwo, przed nabożeństwem podszedł do mnie Marek, który teraz akurat coś tam rozmawia, i prosił, żeby dać mu taką możliwość złożenia świadectwa, że była pewna potrzeba i Pan Bóg pomógł. Stało się to, co było niemożliwe, stało się możliwym. Marku, powiedz nam teraz, idealnie pasuje to do tego słowa, które mówimy, czytamy o błogosławieństwie.
Chwała Bogu.
Tylko nie zabieraj mi całego kazania.
Dobrze, całego nie, tylko 3/4. Bracia i siostry, właściwie jak pastor mówił tutaj tą część kazania, to też i drugie świadectwo mi się przypomniało. Słuchajcie, powiem tak, no ostatnio taką dość ciężką miałem sytuację finansową i na dodatek w ostatnim tygodniu przedświątecznym jeszcze okazało się, że mam jeden wydatek więcej, który był nieplanowany. I tak wychodząc z domu po ostatnie pieniądze, które miałem na koncie, mówię, Boże, fajnie byłoby, jakbyś mi tak jakoś dodatkowe pieniądze się skądś pojawiły. Słuchajcie, wchodzę do miejsca, gdzie stał mój bankomat. Przede mną jakiś taki człowiek, który widzę, że się szarpie z tym bankomatem, coś tam nie współpracują chyba za dobrze. No i widzę, że w końcu taki zdenerwowany odszedł do tego bankomatu. Ja staję przed tym bankomatem. Już miałem tą kartę w kolejce, nagle patrzę, wysuwa się taki plik pieniędzy. No i wiadomo, zobaczyłem, czy nikt nie widzi, do kieszeni uciekłem. Nie. Wziąłem te pieniądze, pobiegłem z tym człowiekiem, oddałem mu te pieniądze i dzięki temu, no mówię, słuchaj, no to chyba jakieś tak zwane znalezienie ci się należy. Więc na potrzebę, która mi się pojawiła, pieniądze się od razu pojawiły. Ale słuchajcie, to nie jest koniec, ponieważ pojechałem do mojego domu rodzinnego na święta i tak myślałem, no fajnie byłoby, żeby po tych świętach jeszcze jakieś pieniądze zarobić, jeszcze miesiąc się nie skończył. A ponieważ zajmuję się taką pracą obecnie jak pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach i pastorze akurat z kobietą, o której pastor mówił, miałem okazję rozmawiać po tym wypadku. Słuchajcie, też tu będzie drugie krótkie świadectwo tego, że Bóg daje łaskę też. 2 miesiące temu miałem wypadek samochodowy. Zdawało się niegroźny, tam troszkę się maska pogięła, ja samochodem wróciłem do mojego domu rodzinnego i przez 2 miesiące stał i czekał na naprawę. I stwierdziłem z moim ojcem, że może spróbujemy go poprostować, miało to trwać jeden dzień. Ściągnęliśmy maskę, błotnik, okazało się, że tak naprawdę gdyby uderzenie było w innym miejscu, to może bym zginął. Były takie elementy grube, metalowe, sprasowane po prostu. I słuchajcie, przez to, że robiłem ten samochód z ojcem właściwie wczoraj do godziny 23, więc cały tydzień poświąteczny i przed świętami, nie mogłem wrócić do Lublina, gdzie czekali na mnie klienci, z którymi miałem porozmawiać, ale Bóg się okazał łaskawy, ponieważ będąc tam na miejscu, okazało się, że w moim rejonie, między innymi w Parczewie, skąd pochodzi ta kobieta, o której pastor mówił, wydarzyły się pewne wypadki, a ja się zajmuję taką mam pracę, że daję ochronę prawną, daję możliwość pomocy osobom, które są poszkodowane w wypadkach i dzięki temu też no, zarabiam, bo to jest moja praca. I okazało się, że wydarzyło się kilka wypadków, Gdyby mnie nie było na miejscu, na pewno bym do tych osób nie trafił. Raz, że mogłem tym osobom pomóc, bo poza rozmową też mogłem porozmawiać o Bogu, z tymi osobami jakoś podniesienia na duchu, to też jest to perspektywa na pewne pieniądze, których potrzebowałem. I słuchajcie, powiem jeszcze jedną rzecz. W kościele tydzień temu mówiłem świadectwo tych pieniądzach, tych 100 złotych, które dostałem. Jedna osoba mi powiedziała, no to życzę ci na nowy rok, żebyś dostawał takie stówki. A inna osoba powiedziała mi nie. Ja życzę tobie, żebyś był tak błogosławiony przez Boga, żebyś te 100 złotych rozdawać. I wiecie, ja kiedyś powiedziałem Bogu, ja pieniądze oddaję tobie, w momencie też takim ciężkim, ja zaufam tobie, jeżeli chodzi o pieniądze. I chcę wam, słuchajcie, też kończąc ten rok 2017, powiedzieć jedną rzecz, złożyć takie życzenia, żebyście zaufali Bogu i po prostu w momencie, kiedy nie macie żadnej już nadziei, kiedy może nie wiecie, jak z jakiegoś problemu wyjść, to po prostu to zostawcie. Powiedzcie, Boże, jestem twoim dzieckiem, więc weź i się tym zajmij. Ja jestem małym, nieporadnym dzieckiem. I Bóg, wiecie, od pewnego momentu, kiedy też tak zrobiłem, Bóg w naturalny sposób mnie, czy dostaje te pieniądze, czy mam możliwość ich zarobienia, czy też w innych sytuacjach mnie ratuje i daje mi rzeczy, których potrzebuję. Więc chciałbym powiedzieć, słuchajcie, naprawdę, zaufajcie Bogu, nie szarpcie się, bo po co się szarpać, jak mamy Króla, który daje wszystko. Chwała Bogu.
Chwała Bogu, dziękuję bardzo. Naprawdę nie włożyłeś tych pieniędzy do kieszeni, nie uciekłeś? No, super, właśnie. No. Nie każdy byłby do tego zdolny. Ty byłeś. I Pan Bóg ci błogosławił wtedy, że otrzymałeś tą stówkę i dalej ci będzie błogosławił i dużo dobrego będzie czynił w twoim otoczeniu. Pierwsza Samuelowa, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. To słowa o Annie, późniejszej matce proroka Samuela. I ona mówi ta kobieta do, wtedy odpowiedział Heli, kapłan najwyższy w tym czasie, mówiąc, idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co prosiłaś. Gdy mówimy o dobrych rzeczach, które działy się w tym minionym roku, o pomocy, której doświadczaliśmy od Boga, to wielką, ogromną pomocą dla nas było to, że modliliśmy się i Pan Bóg nas wysłuchał. Jeszcze raz 16 wiersz. Ta kobieta modliła się, wylewała do Pana Boga swoje troski i zmartwienia. Ona mówiła do Boga. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Mówiła do Pana Boga i w życiu ona miała swoje troski, my mamy swoje troski i swoje zmartwienia. Co robimy z naszymi troskami i zmartwieniami? Gdzie idziemy, gdzie z nimi idziemy? Najlepiej, jeżeli postąpimy tak, jak postąpiła Anna. Przenosimy je do Pana Boga. Mówimy, czyli modlimy się do Niego i z Nim dzielimy się tym, co jest dla nas trudne i ciężkie. A mogę powiedzieć słowami Helego, tego arcykapłana Helego, twoja prośba została wysłuchana, twoja prośba zostanie wysłuchana, bo modliłeś się do swojego Boga całym sercem i wierzyłeś, że On ciebie słyszy i rzeczywiście On ciebie wysłuchał, chociaż czasami zwleka, ale odpowiada na nasze modlitwy. Czasami jest tak, że brak odpowiedzi jest też odpowiedzią, żebyśmy również tego byli świadomi. Wytrwała, usilna modlitwa zobaczy efekty, zobaczy owoce swoich zabiegów przed Bogiem. Modlimy się w naszym prywatnym życiu, modlimy się też w kościele i wiele świadectw moglibyśmy powiedzieć o tym, jak Pan Bóg wysłuchuje także modlitwy Kościoła. Jedno takie świadectwo poproszę siostrę Elżbietę. Ponieważ my w środę nie tylko studiujemy Słowo Boże, nie tylko rozważamy Słowo Boże, ale także gdy jesteśmy w grupach, jedna grupa, druga grupa, jak będzie nas więcej, to będą kolejne grupy, ale na koniec rozważania modlimy się, kto ma problem. I wtedy modlimy się o ten problem. No i czasami są to takie problemy, że ja sobie myślę, no to już jest, nawet Pan Bóg tutaj niewiele pewno może. A później za tydzień czy za dwa słyszę, że modlitwa została wysłuchana, że to, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwym i Pan Bóg naprawdę w taki wielki sposób działa. Jedno z takich świadectw powie nam siostra Ela, która jest uczestnikiem naszej grupy.
No właśnie, kiedy zawodzą nadzieje, zawodzą ludzie, wtedy Bóg zaczyna działać. To słowo, co czytaliśmy w Psalm 27, miej nadzieję w Panu. Więc rzeczywiście tu jest dwa razy na końcu powtórzone. Bądź mocny i niech serce Twoje będzie niezłomne i znów miej nadzieję w Panu. I rzeczywiście wiele doznałam w tym roku też takiej Bożej łaski, Bożej opieki. Dziękuję Bogu, że pomimo mojego wieku pewne ograniczenia mam, ale jeszcze Bóg daje mi siłę, żeby nie zamykać się tylko w sobie i tylko nad sobą się użalać. I tak też mogę powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan. I też właśnie to, o czym wspominał pastor, że modliliśmy się o taką sytuację. Pewna siostra tutaj z naszego zboru miała bardzo trudną sytuację mieszkaniową. No, mieszkała w takich warunkach, że już był czas na to, żeby zmienić. No, ale to wszystko nie jest łatwe. W każdym razie ktoś zaoferował jej możliwość zakupu mieszkania. No, ale tą sumę, którą miała, była za mała. No, ale właścicielka zgodziła się na to, że do końca roku poczeka na resztę. Wpłaciła tyle, ile miała. No i ta siostra zaczęła się starać oczywiście o tą resztę, ale to nie jest takie łatwe. Chodziła od banku do banku i prosiła o jakąś pożyczkę. No a niestety odmawiano jej ciągle, odmawiano. No ja modliłam się razem z nią już nawet na początku, żeby to mieszkanie uzyskała. Skoro Bóg zaczął to dzieło, więc Bóg ma zwyczaj dokonywać czegoś do końca. I modliłam się dalej o tą sprawę. Modliliśmy się też tu w grupie właśnie tej w środę. No rzeczywiście wiara człowieka jest słaba, ale dzięki Bogu, że Bóg nas wzmacnia. I tak mówię, Panie, skoro zacząłeś, to na pewno dokończysz tą sprawę. I po kilku dniach, kiedy modliliśmy się tutaj w zborze, ona dzwoni do mnie, że chce do mnie przyjść. No i przyszła. To znaczy wcześniej ja tak jeszcze rozmawiałam z nią. Nawet chora była, więc ją odwiedziłam. Tak, znaczy nawet jej dziecko było chore. Odwiedziłam i mówię, wiesz co, ty po prostu idź do tej pani dyrektor banku, w którym tam masz swoje oszczędności jakieś. Poproś ją. Powiedz, jaka sytuacja, no. Co masz robić? Czy masz rezygnować z tego mieszkania, zacząć od początku? I po kilku dniach ona przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, mam pieniądze na koncie. A może nie pełną sumę, jeszcze czegoś brakowało, ale to już nie było wiele, bo to było prawie wszystko. Także Bóg naprawdę jest Bogiem cudów i mamy za co Mu dziękować. Rzeczywiście Bóg jest od spraw niemożliwych. My ludzie mamy ograniczenia, ale Bóg jest wszechmogący i chwała Mu za to.
Tak jest, Pan Bóg jest specjalistą od spraw niemożliwych. Słowo Boże mówi nam, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale no to trzeba wierzyć. Problem jest taki, że ten wierzący nie zawsze chce wierzyć. Ale jeżeli wierzy, zobaczy cuda od Pana Boga, który jest specjalistą od spraw niemożliwych. Dobrze, druga księga Samuelowa 7:18. Poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł, kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Widzimy w naszej rodzinie, ja mówię nie o sobie, tylko mówię o każdym z nas. Widzimy w naszych rodzinach, że Pan Bóg naprawdę błogosławi i prowadzi. I możemy powiedzieć razem z Dawidem, Panie Boże, kimże ja jestem, czym szczególnym jest moja rodzina, mój dom, że prowadzisz nas i aż dotąd mnie doprowadziłeś. Pan Bóg widzi nas, widzi nasze rodziny, widzi nasze starania, nasze modlitwy, nasze zabiegi o to, żeby było dobrze. I pod koniec tego roku myślę, że wielu z nas, chciałbym, żeby wszyscy tak mogli powiedzieć, że także i w moim życiu wydarzyło się jak w życiu Dawida, że mogę też usiąść czy stanąć i powiedzieć, Panie Boże, kimże jestem, że doprowadziłeś mnie aż dotąd. Widziałem Twoje prowadzenie, widziałem Twoje błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoje prowadzenie, Wiem, że nie zasłużyłem, a Ty jednak pomogłeś. Wiem, Panie Boże, że praktycznie gdybyś był człowiekiem, nie otrzymałbym tego, ale Twoja łaska, Twoje miłosierdzie są wielkie i prowadzisz mnie i błogosławisz. Czy zabiegamy o to Boże prowadzenie? Jak dobrze, że jest ktoś w rodzinie, kto się modli, a jeszcze lepiej, gdy cała rodzina potrafi się modlić. Ale wystarczy jeden modlący się w rodzinie, żeby to błogosławieństwo dla całej rodziny było widoczne i było zauważalne. Psalm 71, wiersz 17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Boże, uczyłeś mnie. Oczywiście, uczą nas w szkole, uczą nas nasi rodzice, uczymy się przez doświadczenie, życie nas uczy, jak to niektórzy mówią, chłoszcze nas, dlatego się uczymy. Ale są tacy, którzy nas uczą. Gorzej, lepiej, ale nas uczą. Ale najlepszym nauczycielem i pedagogiem w naszym życiu jest Pan Bóg. I otrzymujemy od Niego wsparcie, od Pana Boga. On od naszej młodości chce nas uczyć i chce nas ćwiczyć. Kiedy, akurat ja miałem to szczęście, że pochodzę z rodziny wierzącej. I mogę powiedzieć, że rzeczywiście od samej młodości Pan Bóg prowadził. Wyraźnie widzę te Boże prowadzenie, ślady Bożego działania w moim życiu. Od młodości. Jeżeli ktoś nawrócił się w starszym wieku, to już tego przywileju tak może w całej pełni nie miał. Chociaż jest prawda, że Pan Bóg o każdym wie, czy ktoś będzie mu służył, czy nie. I nawet jeśli ktoś nawrócił się w późniejszym wieku, to też może powiedzieć, że zauważał w swojej młodości, że Pan Bóg go chronił, że Pan Bóg się od niego starał, mimo że on jeszcze świadomie Bogu nie służył. Bóg nas wspiera w naszych słabościach i naszych niemocach. Chce nam pomagać. Wie, kto jest przeznaczony do Królestwa Bożego. Wie, kto chce Jemu służyć. I Pan Bóg tak prowadzi już od małego i aż do samego końca. Wczoraj kolejna rzecz, kolejny człowiek, o którym rozmawialiśmy wczoraj w areszcie, w więzieniu. Pewien człowiek opowiadał nam troszkę o swoim życiu i to było niesamowite, jego świadectwo. Może tak pokrótce powiem, może nie w szczegółach, bo jest bardzo takie dramatyczne, bardzo drastyczne, ale pewne szczegóły warte są wspomnienia tutaj. Zdarzyło się, że była sytuacja między nim, a między kobietą, z którą byli razem. I w tej chwili, on teraz nie pamięta, jak to dokładnie się stało, ale koniec był taki tej sytuacji, że pojawił się nóż i ta kobieta zginęła. I on, gdy widział, że ta kobieta prawdopodobnie upadła na ten nóż, nieważne, ona zginęła. I on w tym momencie, gdy widział, co się stało, że jego kobieta nie żyje, krew we krwi, postanowił z sobą skończyć. Był człowiekiem i tak niewierzącym, więc dla niego to nie było może coś tak wielkiego. Chciał samego siebie unicestwić, chciał leżeć obok niej i żeby to się wszystko zakończyło. Pustka, nicość, która mnie wtedy ogarnęła. Byłem zdeterminowany, żeby to się zakończyło. Zjadł ogromną masę jakichś tam leków. Wypił też potężną ilość alkoholu. I powinien był umrzeć. Ale minęło 18 godzin i ocknął się. I był zdziwiony, że się ocknął, więc sięgnął po jakieś ostre narzędzie i sobie przerwał żyły w jednej ręce. Znowu stracił przytomność, ale po kolejnych 12 godzinach znowu się ocknął, zdziwiony, zdumiony, że jeszcze żyje i przerwał sobie żyły w drugiej ręce. Kiedy po raz kolejny się ocknął, to był już w szpitalu, a zdążył jeszcze przy tym drugim razie zadzwonić do mamy, pożegnać się z nią i myślał, że w ten sposób odejdzie. Ocknął się w szpitalu, pełno beltlonów na jedne ręce, na drugie ręce, i powrócił do życia. Mógł powrócić do życia. I gdy miał dużo czasu do myślenia o tym wszystkim, co zaszło, i chociaż był człowiekiem niewierzącym i ateistą wcześniej, to musiał stwierdzić, że No coś jednak musi być, coś jednak musi istnieć w tym wszechświecie, co go uchroniło przed śmiercią, bo przecież 3 razy targał się na siebie i każdy poszczególny raz wystarczył, żeby umarł, żeby nie przeżył, a jednak przeżył. Musi być Bóg, musi być ktoś, kto istnieje. Ale to były tylko myśli. To nie było jeszcze takie świadome oddanie się Jemu. Znalazł się oczywiście w więzieniu, ponieważ był sąd, on poddał się temu sądowi, dostał bardzo wysoki wyrok, poddał się temu wyrokowi i do więzienia chodziło, to było w innym mieście, do więzienia chodziła grupka wierzących, no i oni chodzili od celi do celi i zachęcali, żeby przyjść na spotkania. No i był razem z kolegą, kolega poszedł, on nie chciał, ale ten brat wrócił się i mówi, no chodź, chociaż ten jeden raz. Zgodził się i poszedł. I od tego momentu już wszystko było inne. Tam na tym spotkaniu po raz pierwszy świadomie pomodlił się do Pana Boga, podziękował Jemu, że On jest, podziękował Jemu za swoje życie. No i wszystko teraz wygląda inaczej. Ma Słowo Boże, czyta Słowo Boże, jest uśmiechnięty, wie, że zasłużył na tą karę, chce ją odbyć do końca, ale też wie, że Panu Bogu będzie służył i jest wdzięczny Panu Bogu, że On go uchronił przed śmiercią, bo mógł umrzeć. 3 razy pod rząd mógł umrzeć. Pan Bóg znał serce tego człowieka. Pan Bóg wiedział, że ten człowiek chce Jego poznać, mimo że w tym momencie był niewierzący, że ten człowiek będzie Jemu wdzięczny, I go uratował. Takim właśnie jest nasz Pan Bóg. Boże wsparcie od młodości i później w naszym wieku, jakże często doświadczamy tej interwencji Bożej. Doświadczamy ratunku ze strony Pana Boga. Może nie raz byli, może by nas nie było, gdyby nie Boży ratunek. I 18 wiersz. Psalm 71 i 18 wiersz. To też i do starości, gdy już siwy będę. Nie opuszczaj mnie, Boże, aż powiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. I aż do sędziwego wieku, aż do starości tego Boga będziemy doświadczać i o Nim się będziemy uczyć i o Nim będziemy innych uczyć. Chcemy to czynić, bo jesteśmy wdzięczni. Chcemy to czynić, bo nie możemy zamknąć ust, gdy wokół nas dzieje się tyle dobrych rzeczy, gdy wokół nas doświadczamy tyle Bożej dobroci. Jeszcze raz 1 Samuela 7:12, ten pierwszy werset. Samuel zawziął kamień i położył go między misłą a Jeszaną i nazwał go Ebenezer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. I dzisiaj my również, myślę, możemy i chcemy powiedzieć, aż dotąd pomagał nam Pan. I w ten sposób kończymy stary rok, będąc wdzięcznymi, będąc ludźmi, którzy czekają na swojego Boga, doświadczają swojego Boga, doświadczają Jego pomocy i chcą Go doświadczać dalej, także i w tym kolejnym roku. Powstańmy do modlitwy. Ci, Panie Boże nasz, za to, że jesteś tak realny w naszym życiu. Cieszymy się i dziękujemy, że dałeś nam się poznać. Panie Boże, wielu z nas było niewierzących albo byłeś dla nas obojętny, Panie Boże, ale zwróciłeś naszą uwagę na siebie. Panie Boże, włożyłeś do naszego serca wiarę, Panie nasz, abyśmy uwierzyli, abyśmy mieli życie szczęśliwe, abyśmy nie musieli pójść do piekła. Dziękujemy Ci dlatego, Panie Boże nasz, że teraz, gdy znamy prawdę, gdy mamy Twoje dobro w nas, możemy żyć inaczej i możemy też mówić innym o Tobie. Możemy dzielić się tym dobrem z innymi. Dziękujemy, Panie Boże, że doświadczamy tego dobra w naszym życiu. Dziękujemy, że ono się dzieje, nawet mimo, że czasami nie prosimy. A ono i tak się dzieje, bo Ty rozdajesz swoje dobre dary dla tych, którzy są Twoi, dla swoich dzieci. Dziękujemy z całego serca i wywyższamy Ciebie, że tak to jest właśnie dla tych, którzy wierzą, którzy Tobie służą, służą bezgranicznie, służą niezależnie od okoliczności. Dziękujemy, dobry nasz Ojcze w niebie, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Za ten cały rok. Amen. Aż dotąd nam błogosławiłeś. Amen, Panie Boże nasz. I chcemy wejść ten nowy rok także z tym samym błogosławieństwem Twoim, Panie Boże, i jeszcze więcej doświadczać, jeszcze więcej przeżywać. Amen. Amen. Zaśpiewamy pieśń albo dwie. Tak, przy kawę, herbatę, ciastko, myślę, też jest z Bogiem.
Przy ustawianiu stołów. Tak, zapraszamy do pomocy. Trzeba wynieść wszystkie krzesła z tego pomieszczenia i przynieść stoły. Także potrzebujemy was.